miało być tak pięknie.
Siemaneczko. Dzisiaj musimy na samym wstępie wyjaśnić sobie kilka spraw. Przede wszystkim, chcę, żeby było jasne, że nie biorę żadnej odpowiedzialności za czwartkowe wydarzenia w warszawskim zoo. To, że opowiedziałam historię królowej lwów, wcale nie miało być zachętą dla kolejnych śmiałków. Wręcz przeciwnie, to miała być przestroga. Także tego, z tego miejsca zapytuję, gdzie byli rodzice tego typa, który chciał podtopić niedźwiedzia brunatnego? Poza tym, ja jestem oburzona faktem, że podobno rozważano zabicie misia, żeby uratować tego turbozjeba. Chyba się ktoś kuźwa przejęzyczył, albo mu się autokorekta włączyła i zadziałała jak zwykle. Natomiast słowa uznania kieruję pod adresem narratora tego filmu przyrodniczego. Absolutnie pojawiła się konkurencja dla samej pani Krystyny Czubówny. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego dzieła na YouTubie, to serdecznie Was zapraszam. Natomiast szybko Wam streszczę, co tam się wydarzyło. Od momentu, kiedy nieoczekiwany gość pojawił się na wybiegu dla niedźwiedzia, nieukazujący się naszym oczom narrator od razu ruszył do relacjonowania całej sytuacji. Była to tragedia w trzech aktach. Najpierw było wprowadzenie. Narrator stwierdził, że główny bohater to kretyn. Kiedy akcja zaczęła się zagęszczać i turbozjeb wskoczył do wody, a zaraz za nim niedźwiedź, narrator skomentował. No to po człowieku. Dramatyczne zakończenie filmu przyrodniczego nastąpiło w momencie, kiedy narrator spuentował całe wydarzenie takimi oto słowami. I weź chociaż mu pomóc jakoś. Ale jak? No być albo nie być. Oto jest pytanie. No także tego, na wszelki wypadek, zanim zgłosi się po mnie policja, to chciałam powiedzieć, zaznaczyć i podkreślić, żeby słuchacze tego podcastu w żadnym wypadku nie traumatyzowali zwierząt. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobrze, temat numer dwa, który wymaga wyjaśnienia z mojej strony. Pragnę zdementować plotki, że poprzedni odcinek nagrywam uwięziona w lodówce w piwnicy moich rodziców. Nie przebywałam też w studni wraz z Samarą Morgan. Generalnie sytuacja rysuje się tak, że miało być zajebiście, a wyszło jak zawsze. I tym oto cudownym sposobem zeszłotygodniowy odcinek stał się inspiracją do tego oto odcinka. Jak to często gęsto bywa w moim przypadku, zaliczyłam falstart. Kolejny falstart życiowy. Pochwaliłam się Wam w social mediach, moim nowym stanowiskiem pracy, moją nową stacją podcasterską. Pochwaliliście, że piękne biureczko, piękne krzesełeczko, piękny dywanik. Dziękuję Wam serdecznie, ale jak widać nie wszystko złoto, co się świeci. Ładnie to może wygląda, ale praktyczne nie jest w ogóle. Absolutnie nie wzięłam pod uwagę tego, że w pomieszczeniu, w którym postawiłam moje nowe, piękne biureczko, które zrobiło taką furorę na Facebooku, jest kurwa takie echo, że mój status Forever Alone zmienia się właśnie na Forever with Echo. Oczywiście byłam tak podniecona nagrywaniem odcinka w nowym miejscu, że mimo całego tego profesjonalnego osprzętu, ani w momencie nagrywania, ani w momencie edycji tego podcastu nie zorientowałam się, że coś jest kurwa nie halo. Tak jakbym w ogóle sama siebie nie słyszała. Chociaż wnioskując po treści tego podcastu, to może rzeczywiście ja siebie sama nie słyszę. No ale nieistotne. W każdym bądź razie, jak ktoś wie, dlaczego nie miałam feedbacku w słuchawkach, kiedy nagrywałam ten podcast, to bardzo proszę mi powiedzieć, bo ja nie wiem. Tylko od razu mówię, że możecie sobie darować komentarze typu, że jestem głupia, to nie słyszałam, albo że jestem stara i głucha, bo to ja wiem. Z takimi newsami to Wy możecie CV składać do ekipy Google News. Może Was tam przyjmą. Będziecie pisać algorytmy na podpowiadanie ludziom nowości w ciągu dnia. Tak czy siak, wracając do podcastu, kiedy zorientowałam się, że echo jest takie, że ja pierdolę i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że siedzę w studni, no to niestety było już za późno. Tuż przed wrzuceniem podcastu online dokonałam odsłuchu bez słuchawek, no i ten odsłuch obnażył wszystkie słabości zeszłotygodniowego nagrania. Tak mnie to zestresowało, że już rozważałam nie wrzucanie tego podcastu online. Nawet myślałam o tym, żeby wrócić znowu na blat kuchenny. Ale potem pomyślałam sobie, że to tylko i wyłącznie piekło perfekcjonisty w mojej głowie. I skoro już nagrałam ten odcinek, to go opublikuję. Najwyżej wrócicie do mnie z hejtem. Przynajmniej ktoś by wtedy ze mną porozmawiał. Wszedł w jakąś interakcję. Nie będę ukrywać, że przez dwie noce nie mogłam z tego powodu spać, że taki chujowy dźwięk w tym odcinku, no dramat po prostu. Ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie, a Wasze słuchawki jakoś zamortyzowały to echo w tle i że w tym tygodniu będzie troszeczkę lepiej. Nie chciałabym przecież, żebyście dostali schizofrenii, myśląc, że słyszycie głosy. No i dumając tak nad tą nie do końca udaną zmianą, której dokonałam, naszło mnie jak zwykle kilka absolutnie życiowo bezużytecznych przemyśleń. Zatem postanowiłam, że się nimi z Wami podzielę. Ogólnie to doszłam do wniosku, że życie jest jak paczka Lejsów. Na pozór pełne smaku, a tak naprawdę niemal puste w środku. W momencie narodzin dostajemy tak pięknie zapakowany prezent, że aż nie sposób powstrzymać się od jego otwarcia. Ale kiedy już go otwieramy, to zawartość absolutnie nas rozczarowywuje. I tak na przykład, kiedy jesteśmy mali, marzymy tylko i wyłącznie o tym, żeby zostać dorosłymi. Bo utożsamiamy to z faktem, że będziemy robić co chcemy i nikt nam nie będzie mówić jak żyć. A potem stajemy się dorośli i nagle się okazuje, że to matka korporacja mówi nam jak żyć, no i kredyt wzięty na 30 lat, nie? Bo generalnie trzeba go spłacić, a bank nie zapomina. Myślisz też, że w momencie przekroczenia magicznych wrót dorosłości z Twojej twarzy zniknie trądzik. Gówno prawda. To jest jedno z największych oszustw młodości, jakie było nam powtarzane. Prawda jest taka, że ten trądzik zazwyczaj nigdy Cię nie opuści. Do końca życia już go będziesz mieć. Jedyne, co się zmieni, to jego forma, bo ten skurwiel ewoluuje jak Pokémon. Natomiast jedno nie zmieni się na pewno. Zawsze będzie wyskakiwał w najbardziej widocznym miejscu tuż przed najważniejszym spotkaniem w Twoim życiu. Myślisz też sobie, w swojej naiwności, że wraz z okresem nastoletnim przeminie Twoja niestabilność emocjonalna. Nic bardziej mylnego. Jak już jesteś dorosły, to ta niestabilność nosi nazwę depresja. Laski myślą, że w okresie dorastania urosną im cycki, kolesie myślą, że urośnie im coś innego, a rzeczywistość jest taka, że cycki urosną facetom, a laskom urosną dupy i muffin top. Cycki też im czasem rosną, ale nie w tym kierunku, w którym by chciały, raczej przegrywając z grawitacją i którąś ciążą z kolei. No i przede wszystkim, jak jesteś młody, to myślisz sobie, że jak już uwolnisz się z tej szkoły, z tych studiów, będziesz mieć to wykształcenie, to świat stanie przed tobą otworem. Będziesz mógł robić wszystko. Sky is the limit, jak to mawiają. No i prawda jest taka, że świat to i owszem, w rzeczy samej staje przed tobą otworem. Szkoda tylko, że nie tym, którym się spodziewałeś. Zazwyczaj bezlitośnie dostajemy też obuchem w ryj, kiedy chcemy zmienić pracę. Najczęściej jest to zmiana typu z deszczu pod rynnę. Człowiek się wkurwia w obecnej robocie i myśli sobie, stać mnie na więcej, nie będę robić takiego gówna. Mogę być kimś, jeszcze mogę zmienić świat, mogę uratować ludzkość. Pora zrobić coś ciekawszego. Nie można tak marnować swojego potencjału. No i kończy się to zazwyczaj tym, że szukamy pracy ciekawszej, która daje nam większe możliwości, większe wyzwania, a suma summarum ciekawsza to jest tylko i wyłącznie nazwa stanowiska, którą jakiś geniusz wymyślił na potrzeby marketingowe. Nazwa stanowiska zazwyczaj zajmuje tyle samo linijek w umowie o pracę, ile Exceli będziesz musiał przyklejać równocześnie. No i na tym właśnie polega zmiana pracy. Może na początku wynegocjujesz trochę lepszą stawkę, no to jest jedna z różnic. Nazwę stanowiska masz taką, że będzie potrzebny ktoś z męsy, żeby to rozszyfrować, a w rzeczywistości jedyne, co się zmienia, to tylko liczba Exceli, którą musisz przyklejać. Ci, co mają trochę szczęścia w życiu, to przynajmniej przeklejają inne dane niż w poprzedniej pracy. I nazwy tych plików są inne. Pechowcy cały czas przeklejają to samo. W pewnym momencie nawet nie czują, że zmienili robotę. Zaczynają w ogóle kwestionować, czy oni nie są w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Czy oni się tak naprawdę zwolnili, czy tylko pracują w chwili. Może się człowiek przez to nabawić jakichś poważnych zaburzeń psychicznych. To nie są żarty. To naprawdę nie są żarty. No i oczywiście prędzej niż rozwój, to ta praca Ci zafunduje trwałą deformację kończyn, od wiecznego wciskania Ctrl-C, Ctrl-V. Ja już po adaptacji w korpo nawet nie jestem w stanie kubka normalnie trzymać, bo cały czas mam palce ustawione tak, jakbym kurwa Ctrl-C, Ctrl-V miała wcisnąć. Poza tym, nie wiem, czy już o tym mówiłam, ale ja mam generalnie taką teorię, że z punktu widzenia ewolucji człowiek został idealnie przystosowany do pracy w korporacji. No bo ma dwie ręce? Ma dwie ręce. Jedna ręka służy po to, żeby wciskać Ctrl-C, Ctrl-V, a druga ręka służy po to, żeby zamykać kolejne okna Excela. Czy coś więcej jest Wam potrzebne do pracy? No chyba nie myślicie, że mózg. Wraz ze zmianą pracy liczycie również zapewne na zmianę środowiska, zmianę otoczenia. Myślicie sobie, że o, poznacie jakichś fajnych nowych ludzi, będzie super, na pewno będzie lepiej niż w obecnej. No i prawda jest taka, że statystycznie zawsze poznacie jakieś fajne osoby, ale poznacie również turbo zjeb division. Bo niestety, nie ma takiej firmy, w której pracują tylko i wyłącznie normalni ludzie. Takie firmy plajtują, moi drodzy. Podobnie jak dorosłość i zmiana pracy, równie rozczarowujące jest życie fit. Człowiek się naogląda zdjęć na Instagramie, historii ludzi na YouTubie, którzy zrzucili wagę i wyglądają jak milion dolarów po prostu i myśli sobie, kuźwa, to jak im się udało, to czemu mnie ma się nie udać? Też spróbuję. Może wraz z utratą kilogramów ukaże się moje prawdziwe piękno? Moje prawdziwe ja? Ukryte tak głęboko pod tymi kilogramami tłuszczu? No i człowiek z natury naiwny, próżny, daje się tak wkręcić, je te diety pudełkowe, biega z tymi tupperware'ami, gotuje, pakuje, treningi robi 2 w ciągu dnia, stara się zrzucić te kilogramy z siebie. A potem zderza się z rzeczywistością. A skąd ja to wszystko wiem? Oczywiście jestem jednym z tych osobników, którzy przeszli metamorfozy. Tak, oczywiście. Natomiast nie była ona tak spektakularna jak ludzi na Instagramie, dlatego też nie mam Instagrama. To znaczy teraz mam, dlatego podcastu serdecznie zapraszam.
Ojciec tego podcastu kazał mi o tym powiedzieć.
Co do mojej metamorfozy, to wyglądała ona bardziej jak w historiach wielkiej wagi. Jeżeli ktoś nie widział, to oczywiście leci to na TLC i oczywiście jest to program amerykański, bo gdzie by mogli znaleźć tyle otyłych osób? Oczywiście w Ameryce. A to wszystko dlatego, że tam jest po prostu za dobre jedzenie. Ja się tym ludziom nie dziwię. Tam ciężko jest się oprzeć pokusie. Ale do rzeczy. W tym programie występują ludzie, którzy ważą już lekko 300 kilo i po prostu mają problem z takimi normalnymi, życiowymi, codziennymi czynnościami. Na przykład tam w jednym odcinku pani się martwiła, że jej nie wpuszczą do samolotu, bo jest za dużo. I tą samą panią mąż czy ktoś z rodziny wiózł na tym wózku bagażowym po lotnisku, bo ona nie była w stanie chodzić. A pewnie żaden inny wózek nie wytrzymałby takiego obciążenia. No i prawda jest taka, że ci ludzie po tym odchudzaniu, no to nie wyglądają za bardzo tak zajebiście. Potem występują w programie kilogramy zbędnej skóry. I tam jest właśnie pokazane prawdziwe życie. Tam jest pokazane, jak wygląda odchudzanie. To nie jest tak, że ktoś jest zdrowo i ćwiczy i ma nagle sześciopak na brzuchu. Jest super wyżyłowany i wygląda zajebiście, wdupia na Instagram, a potem podbija zawody kulturystyczne. Tam zobaczymy celulit, rozstępy, obwisłą skórę. Tam zobaczymy, jak jest naprawdę. Ja oczywiście oglądam ten program siedząc przed telewizorem z pudełkiem lodów i wpierdalam te lody łyżką wprost z tego pudełka, no bo po co brudzić miseczkę? I zapijam to wszystko aspartanem, bo czemuż by nie? Natomiast z tym to generalnie mogłabym się jakoś pogodzić. No umówmy się, ciało ludzkie może nie jest jakąś najbardziej apetyczną rzeczą na świecie. No chyba, że jest się kanibalem albo jakimś dzikim zwierzęciem. W mojej metamorfozie największym rozczarowaniem był fakt, że jak schudłam, to okazało się, że wcale nie waga mnie szpeciła, tylko po prostu jestem brzydka. I to jest kwestia genetyki. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz. No i przyznam się Wam szczerze, że nie było to najbardziej pokrzepiające odkrycie w moim życiu. No ale nic, mówi się trudno, żyje się dalej. Z gówna bicza nie ukręcisz. Po pierwszym szoku spowodowanym moim egzotycznym wyglądem stwierdziłam, że wezmę się w garść i poświęcę moje życie hobby i pasjom. Będę się realizowała w inny sposób. Jakoś sobie te niedostatki wynagrodzę. No niestety okazało się, że i na tym polu nie odniosłam zbyt wielu sukcesów, no bo z pasją generalnie i hobby to jest tak, że najbardziej się nią jarasz, przygotowując się do rozpoczęcia jej, do wdrożenia jej w życie. Najarasz się na coś po prostu, jak szczerbaty na suchary, nakupujesz sprzętu, gadżetów, nie wiadomo czego, zrobisz research po prostu. Co to ci jest potrzebne? Na przykład tacy nagle oświeceni pasjonaci sportu, biegacze, nakupują butów, najdroższych jakich się da, bo to musi być amortyzacja stopy, przecież nie wiadomo co. Nakupują leginsów, shortów, bo to nie wiadomo w czym biegać. Potem biegają mi w tych leginsach i shortach, bo nie umieją się zdecydować jak wyjść. Koszulki termiczne, nietermiczne, przewiewne, nieprzewiewne na każdą porę roku, żeby mogli biegać cały czas, no bo przecież wiadomo, jak już hobby, jak już pasja, to nie ma zmiłuj. Deszcz, śnieg, wichura, zamiecie, trzeba biegać, trzeba napierdalać, żeby odnieść sukces. Oczywiście opaska na czoło, żeby pot oczu nie zalewał, zegarek sportowy, żeby mierzył kroki, mierzył prędkość, mierzył tętno, że jak będziesz umierał, to żebyś wiedział, że już jest z tobą koniec i że to jest ten moment, w którym biegniesz tak, jakby jutra miało nie być, czyli dajesz siebie wszystko, bo jak umierać, to z godnością, przynajmniej pyknąć jakąś życióweczkę na końcu. No i wydajemy tak kupę kasy, miliony monet, przygotowywujemy się do całego tego przedsięwzięcia, no i potem pobiegamy 3 minuty, jęzor mamy już do ziemi, no bo przecież jak żeśmy w życiu nic innego nie robili i nagle nas olśniło, że chcemy zostać sportowcem, no to jednak organizm się delikatnie mówiąc buntuje. No i po 3 minutach machnie człowiek na to ręką, mówić jebać to kurwa. Jedyne co robisz w tych dresach, to siedzisz przed telewizorem, co nie? Z piwkiem w ręce i pudełkiem z pizzą na brzuchu, żeby nie trzeba było za daleko sięgać. Mój ojciec właśnie to jest taki zapalony sportowiec. Pewnego dnia postanowił, że zorganizuje sobie kartę multisport w robocie. Zorganizował oczywiście, no bo jak on powie, że zrobi, to zrobi. No chyba, że chodzi o jakiś remont w domu, co obieca matce, to tam już różnie bywa. Zakupił sobie profesjonalne dresy, zakupił sobie profesjonalne buty sportowe. No i generalnie tak, po miesiącu, czy tam 3, posiadania tego multisporta, w końcu z niego zrezygnował. I pozwolę sobie dodać, że w tym czasie nie poszedł ani razu na siłownię. Nie odwiedził również żadnego innego obiektu sportowego, który współpracuje z firmą Multisport. W dresach chodzi po domu, a buty nowiutkie jak w pudełku leżały, tak leżą do dziś. Matka na przykład kolekcjonuje książki o zdrowym żywieniu i odchudzaniu. Jeszcze nigdy jej się nie udało w sumie schudnąć stosując te diety z tych książek, ale to nieistotne. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy na zdrową żywność, no to powiem Wam, że wychodzą jej całkiem nieźle. Natomiast zawsze doda coś od siebie, coś od serca, szczyptę jakiegoś składnika, który jest mniej fit niż cała reszta w przepisie. No i ogólnie pożytek z tego taki, że przynajmniej cała rodzina jest gruba i najedzona. No ale jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni. No i oczywiście ja też miałam swoje momenty, jeżeli o pasję i hobby chodzi. Proszę, na ten przykład. Chciałam być pisarką, malarką, piosenkarką. No ogólnie chciałam być artystką, co nie? Tu Was jeszcze zaskoczę, bo okazało się, że na polu muzycznym odniosłam niejaki sukces. Wierzcie lub nie, śpiewałam w chórze. Aczkolwiek wydaje mi się, że zdarzenie to miało tylko i wyłącznie miejsce dlatego, że moja nauczycielka od muzyki była głucha, ale bardzo dobrze udawała. Miała takie zacięcie aktorskie przynajmniej. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja zostałam raczej takim artystą ze spalonego teatru. No generalnie taki pajac, nie? Chciałam być też fotografem, filmowcem. Zapisałam się nawet na studia, z których ostatecznie zrezygnowałam. W międzyczasie zdążyłam nakupować sprzętu za grube tysiaki. Cyknęłam 3 zdjęcia i stwierdziłam, że chujowe jak barszcz, pierdolę to nie będę tego robiła, bo jest do dupy bez sensu i w ogóle po co ja to zaczęłam. No i tak, lustrzanka leży w szufladzie, a statyw w szafie. Wszystko co mi zostało po tych studiach. No i pusty indeks oczywiście. Chciałam też być bizneswoman. Miliony miałam pomysłów na własny biznes. Oczywiście żaden nie wypalił, bo żadnego nawet nie zaczęłam. Sama siebie sabotowałam, zanim zrobiłam cokolwiek. Wszystko zaczęło i skończyło się w mojej głowie, jak to zazwyczaj bywa w moim przypadku. Miałam okres, że chciałam być blogerem. Nawet pisałam bloga. Pisałam. Nikt nie czytał. No i znowu stwierdziłam, że to pierdolę. Potem miałam pomysł, że zostanę pilotem wycieczek. Zapisałam się na kurs. Zdałam nawet egzamin państwowy. Słuchajcie, cały dzień trwał ten egzamin. Od 8 do 16. Jak szychta w robocie po prostu. Cały dzień spędziłam zestresowana, w stroju galowym odjebana jak wiewiórka na otwarcie lasu, w jakichś zaciasnych bucikach na obcasie, które zdeformowały mi stopy. Spociłam się jak świnia ze stresu oczywiście. Egzamin zdałam, ale co? Ledwo co egzamin zdałam, to ogłosili kryzys w turystyce. W roku mojego egzaminu zamknięto więcej biur turystycznych niż zorganizowano wycieczek. Wam powiem, zdobyłam doświadczenie zawodowe, brakuje miejsca w CV, żeby wszystko wpisać. Chciałam być też tłumaczem, zrobiłam nawet studia w tym kierunku, ale potem się okazało, że będę przymierać głodem będąc tłumaczem i poszłam robić coś innego. Od przedszkola chciałam być kolekcjonerem. Kolekcjonowałam karteczki, naklejki, figurki z Kinder Niespodzianki. I oczywiście jak się to skończyło? Tyle lat zbierania matka wszystko oddała. Moje drogocenne, kurwa, figurki z Kinder Niespodzianki. Miałam wszystkie kolekcje, wszystko miałam zebrane. Nawet na targu miałam zidentyfikowany taki kiosk, gdzie mogłam sobie wymienić zduplikowane figurki na jakieś egzemplarze, których nie miałam w kolekcji. To był prawdziwy biznes. To była żyła złota. Moja matka jest niepoważna, nie? Niepoważna. Byłam też kiedyś fanką Spice Girls, proszę mnie nie osądzać. Zajebisty zespół to był, zajebisty girls band, nie? Szok. To sobie kolekcjonowałam zdjęcia i notki z prasy i wklejałam to do takiego pięknego zeszytu. Tak długo byłam fanką, że aż skleiłam dwa zeszyty. No i kurwa co? No oczywiście matka to wyrzuciła, bo uznała, że to śmieć. Teraz bym mogła zarobić na tym miliony monet. Przecież to by był teraz kolekcjonerski rarytas. Zbierałam też tamagotchi, miałam tamagotchi z różnymi zwierzętami i absolutnie sobie z nimi nie radziłam i nie umiałam ich kurwa uśpić, ani wyciszyć, ani nic z nimi zrobić, no więc podkładałam te pipczące tamagotchi matce do szuflady w sypialni i udawałam, że to nie ja. Raz matka myślała, że ktoś bombę podłożył pod chatą i chodziła i szukała, co to tak pipczy. Dobrze, że zawału nie dostała przez to tamagotchi. Potem miałam etap, że zbierałam długopisy, czyli po prostu wiecie, jak ktoś mi dał długopis, że mi się gdzieś podpisała, to już zabierałam ten długopis ze sobą. Jakoś tak odruchowo, oczywiście niespecjalnie. Potem kolekcjonowałam tatu festy, aż w końcu stwierdziłam, że zajmę się kolekcjonowaniem sztuki na własnej skórze, bo to bardzo dobre i kompaktowe rozwiązanie. Ani nie zagracam tym pomieszczeń, zawsze to mam przy sobie, to nikt mnie nie okradnie, no chyba, że ktoś kiedyś zerwie ze mnie skórę. Ale wtedy to i tak mi już chyba będzie wszystko jedno. Chciałam też być sportowcem, cudem uszłam z życiem, kolana wytrącone, barki wytrącone, kręgosłup do wymiany. Gówno osiągnę, ale i tak próbuję. A co? Jak to mówią, kto nie gra, nie wygrywa. Tak między nami to w mojej głowie byłam nawet gwiazdą rocka, nie? Ale kim zostałam naprawdę? No wiadomo, nikim, nie? Korposzczurem, kurwa. No i naszło mnie też takie przemyślenie, że w dobie social mediów wszyscy chcą być piękni, sławni i bogaci. I wszystkim się wydaje, że generalnie niewiele trzeba robić, a można zostać jakimś influencerem i zarabiać kupę kasy. I generalnie podróżować po świecie, pić drinki z palemką, jeździć drogimi samochodami, spotykać się z ładnymi dziewczynami, bądź przystojnymi facetami, no żyć po prostu jak król, nie robiąc nic. Prawie nic. Bo najpierw trzeba jakoś zaistnieć. Jedni robią to przez reality TV, jedni przez talent show, inni próbują swoich sił na YouTubie, na Insta, na TikToku. Ja na przykład, nie będąc lepsza, nagrywam podcast, no ale zarówno dla mnie, jak i dla większości tych osób wszystkie wysiłki spełzają na niczym i nasza praca w gówno się obraca. Natomiast niektórzy są tak zdeterminowani, że naprawdę robią rzeczy ekstremalne. No i wśród tej grupy znajdują się fanatycy selfie, czyli tak zwanej samojebki, tłumacząc na język polski. No i jak donoszą statystyki, główną przyczyną śmierci podczas robienia sobie selfie jest porwanie z plaży przez falę. Jak cudownie, że nie mieszkam nad morzem. Transport w sensie takim, że dużo ludzi staje sobie na torach i robi selfie, ale nie patrzy, czy nadjeżdża przypadkiem pociąg. Dużo osób pragnie mieć również selfie na dachu pociągu, ale razi ich prąd i już... Raczej to jest ostatnia fotka, która może stać przy trumnie na pogrzebie. W rankingu znajdują się również pożary i upadki z wysokości. No i jak mówią badania, między 2011 a 2017 rokiem minimum 8 osób zginęło, robiąc sobie zdjęcia z dzikimi zwierzętami. Niektórzy byli na tyle sprytni, że pozowali również z bronią i jakimś cudem ta broń po prostu wypaliła. Prosto w twarz, co po niektórym. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie przeprowadziła rankingu samojebkarzy, którzy tak bardzo chcieli, że aż przesadzili, bo wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. No i proszę, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale jakiś czas temu pewien Rosjanin próbował zrobić sobie samojebkę na parapecie. Niestety, pośliznął się i wypadł. Na szczęście w ostatnim momencie zdążył się złapać parapetu i zawisł tam, aż do momentu, kiedy zjawiła się pomoc, czyli służby. Najlepszy jest jednak mimo wszystko finał tej historii. Jak już ściągnęli tego gościa do pomieszczenia, to się okazało, że gościu przebywał u swojej dziewczyny, a tak naprawdę mieszkał w bloku naprzeciwko. Co w obliczu pandemii COVID-19 oznaczało, że złamał nakaz samoizolacji. I nie dość, że selfie mu nie pyknęło, to jeszcze mandat musiał zapłacić. W rankingu nie obyłoby się również bez Polaków, no bo jakżeby inaczej. Mam dwa osobne przypadki, które przyniosły 3 ofiary śmiertelne. Obydwa miały miejsce poza granicami naszego kraju, na południu Europy i obydwa były związane z upadkiem. Przypadek? Nie sądzę. Para polskich turystów chciała sobie zrobić w Portugalii zdjęcie na klifie. Co więcej, chcieli na niej również uwiecznić dwójkę swoich dzieci. Zignorowali barierkę bezpieczeństwa, wdarli się bezczelnie na dziką część klifu, tak jak turbozjeb w Warszawie na wybieg dla niedźwiedzia. No i nie wiem, czy omsknęła im się noga, czy strącił ich podmuch wiatru, ale z selfie nici. Dzieci przeżyły, ale trauma już do końca życia gwarantowana, nie? Mam nadzieję, że są mądrzejsze od rodziców. Druga agentka polskiego pochodzenia chciała sobie pierdyknąć sexy samojebkę w Hiszpanii, w Sewilli dokładnie, na moście. Też przekroczyła barierkę i pyk, jak kamień w wodę. Generalnie wydaje mi się, że zgubiła ich próżność. Polak ma w sobie coś takiego, że lubi się pochwalić sąsiadom, gdzież on to nie był na wakacjach. Jaki to jest pięknie opalony, muskany słońcem południa, jak to było cudownie. Jak widać, próżność cnotą nie jest, a za głupotę trzeba płacić. Zaczynam też podejrzewać, że ta pandemia koronawirusa wcale nie jest naszym przekleństwem. Być może ona w istocie ocali kilka istnień ludzkich. Zostańcie w domu. Powiem szczerze, że samojebki Polaków nie były zbyt spektakularne. W szczególności w porównaniu do tej, którą zrobiło dwóch Rosjan. Panowie chcieli sobie zrobić selfie z granatem, z którego wcześniej wyciągnęli zawleczkę. Selfie było bombowe, jak możecie się spodziewać, i była to ostatnia rzecz, jaką zrobili w życiu. Cudownym zrządzeniem losu, telefon, którym robili selfie, ocalał i fotka została dla potomnych. Podejrzewam, że był to jakiś zupgrade'owany model Nokia 3310. W Indiach typ próbował sobie zrobić zdjęcie jadąc pociągiem, wypadł. Chociaż jak oglądam zdjęcia pociągów w Indiach na Google Graphics, to nie wiem, czy lepszym stwierdzeniem nie byłoby, że po prostu spadł z tego pociągu. Ale nie wiem, może to wszystko to fotomontaż. Natomiast w Serbii znalazł się jakiś zapalony fan kinematografii i stwierdził, że odtworzy jedną ze scen ze swojego ulubionego filmu. Scena opierała się na tym, że uciekał przed pędzącym pociągiem, no i w filmie oczywiście ta sztuczka się udała. Natomiast w prawdziwym życiu już nie bardzo. Pan zginął potrącony przez pociąg. Kolejny przykład jest przestrogą dla wszystkich fanów selfie sticka. Słuchajcie uważnie. Jakiś typek robił sobie zdjęcie, trzymając telefon właśnie na selfie sticku i raził go piorun. I jest podejrzenie, że to właśnie z powodu tego selfie sticka, że to ten selfie stick przyciągnął piorun. No można by naprawdę pomyśleć, że Thor przebrał się za selfie stick i czeka na moment, kiedy będzie mógł się ujawnić. No i bardzo ciekawy jest fakt, że w tym roku do tej pory zanotowano 3 zgony spowodowane selfie. 2 przed kwarantanną, natomiast 1 zaraz po. Dlaczego miał on miejsce? Ponieważ pewien 31-latek w Turcji postanowił, że uwieczni na zdjęciu ten cudowny moment, kiedy wreszcie pewnego rodzaju obostrzenia zostały zniesione w jego kraju. Wybrał się na łono natury i próbując sobie zrobić zdjęcie na klifie z wodospadem w tle, spadł i spłynął wraz ze ścianą wody do zbiornika wodnego. I tak sobie to właśnie poświętował, zniesienie obostrzeń. No i tak, proszę Państwa, morał z tego taki, że jak nie urok to sraczka i miłe złego początki, a koniec żałosny, czyli jak zawsze. Także bardzo Was proszę, korzystajcie rozsądnie ze zniesienia obostrzeń, porzućcie selfie-sticki, a przede wszystkim bądźcie dobrzy dla zwierząt, bo one też kochać Was chcą. Trzymajcie się tam cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.